Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Tymczasem Filistyni, zabrawszy Arkę Bożą, zanieśli ją z Eben-Haezer do Aszdodu. Wzięli następnie Filistyni Arkę Bożą i wnieśli do świątyni Dagona i ustawili przed Dagonem. Gdy wczesnym rankiem mieszkańcy Aszdodu wstali i weszli do świątyni Dagona, spostrzegli, że oto Dagon leżał twarzą do ziemi przed Arką Pańską. Podniósłszy Dagona, znów ustawili go na jego miejscu. Ale gdy następnego dnia wstali wczesnym rankiem, zauważyli, że Dagon znów leży twarzą do ziemi przed Arką Pańską, a głowa Dagona i dwie dłonie rąk są odcięte na progu. Na swoim miejscu pozostał jedynie tułów Dagona. Dlatego właśnie kapłani Dagona i wszyscy wstępujący do domu Dagona nie depczą progu Dagona w Aszdodzie do dnia dzisiejszego. Ręka Pańska zaciążyła nad mieszkańcami Aszdodu i przeraziła ich. Ukarał on guzami tak mieszkańców Aszdodu, jak i jego okolic. Mieszkańcy Aszdodu, widząc, co się dzieje, oświadczyli: nie może zostać Arka Boga Izraelskiego wśród nas, gdyż twardą się okazała ręka Jego nad nami i nad Bogiem naszym Dagonem. Zwołali więc do siebie zebrania wszystkich władców filistyńskich, pytając: co mamy uczynić z Arką Boga Izraelskiego? Odpowiedzieli: Arkę Boga Izraelskiego trzeba przenieść do Gat. I przeniesiono tam Arkę Boga Izraelskiego. Gdy tylko ją przenieśli, ręka Pana dotknęła miasto wielkim uciskiem, zsyłając popłoch na mieszkańców miasta, tak na małych, jak i wielkich. Wystąpiły na nich guzy. Wysłali więc Arkę Bożą do Ekronu. Gdy Arka Boża miała przybyć do Ekronu, zawołali jego mieszkańcy: przynieśli mi Arkę Boga Izraelskiego, aby mnie i lud mój oddać na zatracenie. Przez posłańców zwołali wszystkich władców filistyńskich. Powiedzieli do nich: odeślijcie Arkę Boga Izraelskiego, niech wróci na swoje miejsce i nie naraża na śmierć mnie i mego ludu. Popłoch bowiem ogarnął całe miasto. Bardzo tam zaciążyła ręka Boga. Ci, którzy nie umarli, byli dotknięci guzami. Błagalne więc głosy wznosiły się z miasta ku niebu. Oto Słowo Boże.
Niepozbawione humoru jest to, o czym mówi księga Samuela. Niepozbawione humoru. Katecheza dla Filistynów jest taka: owszem, pokonaliście Izraelitów, ale nie pokonaliście ich Boga, bo wzięliście Arkę Przymierza, znak Boga Jahwe, jako poddanego Boga Jahwe chcieliście oddać swemu Bogu plemiennemu, narodowemu, a tymczasem rano się okazało, że aniołowie przed Arką Przymierza w pokłonie ustawili Boga Dagona. Jeżeli wiemy, że za tym Bogiem jest demon, szatan, nieprawdziwy Bóg, no to katecheza jest taka, że szatan zawsze służy Bogu, nawet gdy pozornie zwycięża. I taka reza dla Filistynów trwała. Oczywiście te guzy, o których jest mowa, jest to eufemizm, takie łagodne wyrażenie, że mężczyźni dostali ciężkich hemoroidów, nie mogli by żołnierzami walczyć. To jest bardzo dolegliwa choroba. W związku z tym strach padł. Nie było błogosławieństwa z tego tytułu, że myśleli, że panują ze swoim Bogiem Dagonem nad Bogiem, prawdziwym Bogiem Jahwe. Aż się zdecydowali odsyłając Boga oddalić od ciebie przekleństwo. To jest katecheza dla Filistynów. Natomiast to samo wydarzenie niesie też katechezę dla Izraelitów. I tu będzie katecheza też dla nas. Z powodu tych dwóch kapłanów, synów Helego, którzy byli dalece od świętości życia, więc nie należały ich wnętrza do Boga, tylko przez grzech wydawali swoje wnętrza demonowi, obecniali tam demona. W związku z tym Bóg pozwolił, dopuścił tę wojnę z Filistynami, żeby położyć kres skalanu i Arki Przymierza, namiotu spotkania z Bogiem prawdziwym, Bogiem po trzykroć świętym. Synowie giną w walce z Filistynami, synowie Helego, Izrael ponosi klęskę i stanie na pytanie dlaczego? Dlaczego? Prawdopodobnie pod wpływem tych złych kapłanów i Izraelici mieli większe ciągoty i niewierności w stosunku do bogów płodności, sąsiadów, czy służyli swoim życiem bardziej przez grzech demonowi niż Bogu świętemu, który domaga się świętości od ludzi. I świętość życia jest prawdziwym kultem Boga, a nie fakt, że mają namiot spotkania, że tam składają jakieś ofiary. Świętość życia. Prawdopodobnie duży liberalizm moralny wszedł, duchowy, i dlatego też ustawia tamezu. Jest tu niestety bardzo ważna katecheza dla nas. Jak coś niedobrego się dzieje, no powiedzmy, małe, niewinne dziecko zachoruje tak, że lekarze kręcą głowami, czy się to dziecko da uratować. No to co, jak jest odruch młodych rodziców? Lecą, zamawiają mszę świętą. Panie Boże, ratuj dziecko. Czasami pójdą do spowiedzi. No to już jest w porządku. Bo na ogół cierpienia niewinnych dzieci są ze względu na rodziców, na rodzinę, na to środowisko. Bo wiadomo, że Bóg ratuje, zbawia grzeszników poprzez najbardziej niewinne istoty. Tak jest w całym Piśmie Świętym, tak Bóg wydał swego Syna Jezusa Chrystusa, tak Bóg w rodzinie ludzkiej bierze sobie ofiary życia świętych ludzi, żeby ratować grzeszników. Ale mamy takie teksty, myśmy, nie szukałem, gdzie to było, myśmy mieli już takie teksty, w których Bóg mówi: nie przychodź do mnie z prośbą, jeżeli swoje wnętrze przez grzech poważny wydałeś demonowi. I do demona niech ci pomoże, do swego Boga, któremu dałeś swoje życie. Dałeś mu przez grzechy, przez swoje grzeszne poglądy, przez swoje grzeszne życie, swoje wnętrze człowieka, no to rób diabełka, który tobą rządzi. Niech cię wysłucha, niech cię ratuje. Bardzo cię przepraszam. Ty do mnie nie należysz. I tego się ludziom nie uświadamia. I to jest ogromna przepaść wielu mszy świętych zamawianych, że to chodzi o nawrócenie. Wróć do Boga, życia Bogiem, niech nie demon, ale Bóg stanie się Panem twego wnętrza, to wtedy i twoja modlitwa, prośba na, przez Eucharystię będzie przyjęta, wysłuchana. Że Boga czcimy przez życie, a nie przez praktyki, przez coś, co jest faryzeizmem, że życiem należy do szatana, a proszę o błogosławieństwo Boga po trzykroć świętego. Amen. Oby tak nie było.
Błogosławiony, kogo Ty pouczasz. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, i pouczasz Twoim prawem, aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych. Pan bowiem nie odpycha swego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. Sąd zwróci się ku sprawiedliwości. Pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca. A kiedy myślę, moja noga się chwieje, wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie. Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, Twoja pociecha orzeźwia mą duszę. Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden chleb mieli z sobą w lodzi. Wtedy Jezus im przekazał: uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im: czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie, nie rozumiecie? Tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, ale nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych łąków, kiedy połamałem 5 chlebów dla 5000? Odpowiedzieli mu 12. A kiedy połamałem 7 chlebów dla 4000, ile zebraliście koszów pełnych łąków? Odpowiedzieli 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie? Oto słowo Pańskie. Oczywiście wczoraj o tym była mowa, ale jak my korzystamy nie tylko z lekcjonarza, ale patrzymy na dzisiejszą perykopę, fragment w Piśmie Świętym, to widzimy, że uczeni w Piśmie faryzeusze zadali Jezusowi ogromny ból, ogromne cierpienie. Powiedzieli, jako świadkowie cudownego rozmnożenia chleba. A cudowne rozmnożenie chleba przypomniało Mojżesza, że spełnia się to obietnica, o której mówi Mojżesz, czy miał wizję na Synaju Jezusa Chrystusa, co później przypomniał w Księdze Powtórzonego Prawa. Są świadkami, a jednak zwracają się do Jezusa i powiedzieli mu: daj jakiś znak, żebyśmy mogli ci uwierzyć. Scenariusz Ksiąg Świętych się spełnia, wszystkie obietnice, po których będzie można rozpoznać Boga w człowieku, w Jezusie Chrystusie, pełni oddania miłości Ojca człowiekowi, a oni mówią mu: jesteś bezsilny, jesteś bezsilny. To nas nie przekonuje. Zakpili sobie, zadrwili z Jezusa. Zadajesz się z plebsem, nam byś oddał pokłon, to my byśmy ci pomogli. I mówiliśmy o tym, że problemy Boga na tej ziemi to są problemy z naszą wielkością. Jak się uwzględnisz naszą wielkość, to my ciebie uwzględnimy. A jeżeli ty będziesz od nas domagał się pokory, miłości i to tak, takiego szmelcu ludzkiego, to wybacz. My żywimy w stosunku do nich życzliwą obojętność. Trochę nam to przeszkadza, ale ostatecznie stać na życzliwą obojętność. Tolerujemy wiele rzeczy na tej ziemi i to możemy tolerować. Chociaż Hitler powiedział: o nie, ja nie będę tolerował. Nasza rasa, rasa nordycka, tylko ma prawo do istnienia na tej ziemi. Ludzie nie chcą Boga pokornego. Są Boga, który by człowieka wywyższał, windował, brawo mówił, nawet jeżeli demona pychy ma w swoim sercu. Bardzo Jezus był tym zasmucony, przygnębiony i to był bardzo ciężki problem, który przeżywał Jezus, nakazując natychmiast odjazd łodzią na drugą stronę, żeby uciec od tych bluźnierstw. Оказывается, что с этим поспехом взяли только один хлеб, мели правдоподобно до себя претензии, чему же я взял, чему же ты не взял. Ну и Иисус почувствовал свою миссию самотной. Они переживают факт, что будут голодны, а не переживают со мной драмату Мессиаса, который есть удручаный через Крита. Идут за Иисусом, поведут, кем есть, але мыслят о себе. И тут же начинает для нас катехиза. Идут за Иисусом, але мыслят о себе. Идут за Иисусом, и мы идем, потому что мы проблемы. А Иисус питает сейчас, а чи мои проблемы Бога, который пришел на этот свят, są waszymi problemami tak do końca, tak, żebyście wy powiedzieli, Panie, moje problemy są nieważne. Fakt, że Ty nie możesz zbawić tego świata, uwolnić od demona, dać życie wieczne w Ojcu, to jest mój problem. Tam, gdzie się pojawia miłość do Jezusa, nasze problemy wygaszają, gasną. Bolą nas, są. I Jezus je po cichu, po Bożemu rozwiąże. Jezus czeka na takich przyjaciół, którzy z Jego problemów uczynią, z Jego problemów uczynią problem swego życia. Ale właśnie jeszcze słówko o tym kwasie. O tym kwasie. Przez kwas trzeba rozumieć egoizm, myślenie tylko o sobie. Taki kokon. To się mówi brzydko, ludowo. To, co w trawie leży, nie dotyka, bo będzie śmierdzić. To są ludzie, których nie wolno dotknąć niczym, bo od razu będzie śmiercią. Kwas. Niezadowoleni. Są ludzie tak zamknięci w swoim egoizmie, że do Boga tylko mogą mieć żal. I tak było z Izraelitami na pustyni. Kwas niezadowoleni. I to jest poznaka demona, bo demon, anioł, ten anioł został dlatego demonem, szatanem, bo w pewnym momencie zaczął być niezadowolony z Boga. I to, ponieważ był niezadowolony z Boga, nie wpływało w jego wnętrze prawdziwe życie, miłość, dobro. W związku z tym stał się takim osobowym absolutem kwasu, niezadowolenia z Boga, zła. Do Boga może mieć tylko pretensje. I więcej w ludzi jest egoizmu, myślenia o sobie, zajęcia sobą, tym więcej pretensji do Boga i w gruncie rzeczy Bogiem się przestaje interesować. Wie, że Bóg jest, że jest, że coś tutaj Jezus zostawił dla ludzi, żeby po śmierci byli w Bogu, ale to go nie interesuje. On pracuje nad tym, żeby sam mógł sobie zorganizować prawdziwe życie. I tego jest dzisiaj na świecie coraz więcej. Nigdy ludzie nie byli święci, ale mieli pojęcie grzechu. A dziś nie tylko, że nie są święci, ale nie mają grzechu. Są bezgrzeszni. Kwas. Więc brońmy swoje życie przed kokonem niezadowolenia z Boga kwasu. Dlatego mówię zawsze, powtarzam to z uporem maniaka, Chrystus krzyża mówi, pragnę być z Tobą w Twoim wnętrzu jako jedyna mądrość i moc nad złem. Spalę w Tobie wszelki kwas, egoizmu, pychy. Im bardziej siebie będziesz dawał i wydawał razem ze mną za zbawienie świata, tym większy pokój głębi w Tobie zamieszka. Tego sobie i wam życzę. Amen.